tyle naprzeczyliśmy już w rozmowach z politykami, że teraz pora, żebyśmy zrobili coś dobrego. Nasi nowi goście, dr Dariusz Kała i Klaudia Krajewska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Chcemy zrobić coś dobrego. Chcemy zebrać pieniążki na operację dla małego Patryka i małej Rozalii. Coś więcej o akcji. Dr Dariusz Kała.
Proszę Państwa, chcieliśmy dzisiaj Państwa zaprosić do akcji charytatywnej, do zbiórki publicznej, którą prowadzimy na rzecz pani Klaudii Krajewskiej i jej rodziny. Klaudia jest moją koleżanką ze studiów, znamy się już kilkanaście lat. Razem studiowaliśmy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i od czasu do czasu dzwonimy do siebie, rozmawiamy, co się u nas dzieje i ostatnio właśnie Klaudia wspomniała o tym, że jej najstarszy syn Patryk ma mieć operację rizotomii na kręgosłupie, ponieważ choruje na padaczkę, jeździ na wózku inwalidzkim i ta operacja ma mu przywrócić nadzieję na samodzielne chodzenie. I w związku z tą operacją potrzebna jest rehabilitacja kilkumiesięczna, potrzebny jest nowy wózek inwalidzki, ortezy, zakup rowerka rehabilitacyjnego i w związku z tym taką akcję charytatywną chcielibyśmy przeprowadzić.
To Patryk, a Rozalka?
A Rozalia to może mama też powie,
mama niech powie
słowo na temat swojej córki.
Rozalka to nasze najmłodsze dziecko, bo oprócz Patryka i Rozalki mamy jeszcze między nimi dwójkę.
Czyli czwórkę dzieci
macie. Czwóreczkę mamy, tak. Rozalka urodziła się no, z taką zmianą w głowie, jak ma Patryk, to się nazywa wodogłowie wewnętrzne i u niej jakby jest to forma łagodniejsza. Padaczki na razie nie ma, chociaż nie wiadomo, tak naprawdę tego nikt nie wie.
Rozalka?
Półtora roczku ma. No i widzimy, że ma trudność z chodzeniem, z utrzymaniem równowagi i prawa ręka zupełnie jest nieaktywna. Mhm. Musimy ją ćwiczyć. Bo...
Czyli też musi mieć tak. Operację chyba tak.
Operację na razie nie, no bo wiadomo, że lekarz jeszcze w tym wieku się nie zdecyduje. Patryk tak. Też dopiero w wieku 9 lat teraz ma przyznaną, ale ma, musi mieć rehabilitację i tą rączkę musimy jej otworzyć.
Potrzeba 25 tysięcy.
Tak, takie jest nasze marzenie, żeby taką kwotę uzbierać. Koszty, że tak powiem, są takie, że nowy wózek to jest około 6 tysięcy złotych. Około 6-miesięczna rehabilitacja to jest po 2000 zł miesięcznie. Ortezy to jest takie urządzenie ortopedyczne dla tego typu dzieci z takimi schorzeniami, to jest około 4000 zł i wózek i rowerek rehabilitacyjny około 2000 zł, więc to jest kwota około 25 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o samą zbiórkę, to zbiórka jest prowadzona przez medium społecznościowe Facebook. Tam we współpracy z Fundacją Zdążyć z Pomocą jest założony profil tej zbiórki. I każda osoba, która ma swój profil na Facebooku i ma konto internetowe, może przekazać taką darowiznę. Wszystko to jest bardzo proste, intuicyjne. Są kwoty domyślne, można też przekazać dowolną kwotę. Poprzez kilka kliknięć, praktycznie minutę czasu trzeba poświęcić, żeby wpłacić dowolną kwotę, którą...
Czy jak zbierzecie te pieniądze, to też odwiedzicie Radio Wnet.
Chętnie, tak.
Poinformujecie słuchaczy
tak,
o sukcesie. Tak?
Jeżeli będzie czas antenowy u pana redaktora, to jak najbardziej chcielibyśmy poinformować o ostatecznym wyniku i mamy nadzieję, że uda się, że tak powiem, te pieniążki zebrać. Także można wchodzić też na profil na Facebooku Klaudii, mój, Dariusz Kała i tam też są linki, tam bardzo łatwo można znaleźć przekierowanie na tą akcję.
Ja wiem, że portale społecznościowe, media roją się od historii, w których trzeba pomóc, należy pomóc. Często jesteśmy już nieczuli na te sprawy, bo jest ich tak dużo. Nie jesteśmy w stanie wszędzie wpłacić, wszędzie zdążyć. Ale może właśnie wybierzmy taką akcję i zróbmy coś dobrego dla dzieci, dla Patryka i dla Rozalii. Moimi gośćmi byli dr Dariusz Kała i Klaudia Krajewska, inicjatorzy zbiórki. Pan doktor, jeszcze proszę.
Jeszcze chciałem powiedzieć, że i podziękować z tego miejsca też osobom, które wspierają tą akcję, bo tutaj zwróciliśmy się do osób publicznych o poparcie tej naszej akcji i z tego miejsca chciałem podziękować pani Halinie Frąckowiak, znanej wszystkim piosenkarce, artystce, znamienici nasi aktorzy, pan Dariusz Kowalski i pan Arkadiusz Arkadiusz Janiczek, pan poseł Tomasz Rzymkowski także zgodził się poprzeć naszą akcję i znamienici profesorowie nasi, ksiądz profesor Zygmunt Zieliński, pani profesor Marzena Tułomi, pani profesor Sabina Bogar i ksiądz profesor Jacenty Mastej. Wszystkie te osoby zgodziły się swoim nazwiskiem firmować tą zbiórkę, więc przedsięwzięcie jest jak najbardziej transparentne. Fundacja, z którą współpracujemy Zdążyć z Pomocą, w której jest zrzeszona pani Klaudia, działa od 20 lat na rynku, że tak powiem, organizacji pozarządowych, więc wszystkie pieniążki, które trafią przez ten profil na konto fundacji, trafią do rodziny. Nie wiąże się to z żadnymi procedurami, jakimiś prawnymi, składaniem oświadczeń czy załatwianiem formalności z Urzędem Skarbowym. Wszystko to, że tak powiem, to jest minuta, kilka kliknięć, więc gorąco prosimy Państwa o pomoc.
My też zachęcamy. Dr. Dariusz Kała i Klaudia Krajewska. Jak już zapowiedziałem, przyjrzymy się także i temu, czy akcja odniosła sukces, czyli czy otworzyliście swoje serca. A skoro o sercach mowa, to Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. Niezapomniany serial Jan Serce, Kazimierz Kaczor i Seweryn Krajewski z piękną piosenką, ostatnio świetnie zaśpiewaną przez zespół Tulia. No i tak by się chciało o tej muzyce rozmawiać, słońce, piękna pogoda, niezapomniane okoliczności przyrody i niepowtarzalne. No, a tu w kuchni ktoś przy dziecku mówi po niemiecku. Zbigniew Modrzejewski, specjalista od spraw niemieckich, jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam Państwa. No z tym specjalistą to może trochę...
Ale formuje się nowa koalicja, w bólach porodowych niesłychanych, wody odeszły, a jeszcze rząd tak niecałkiem uformowany. Jak to wygląda ta niemiecka polityka?
To znaczy w tej chwili mamy pozorny konflikt polityczny w ramach, w łonie rządzącej partii...
Mówiłem, że w łonie.
Tak, w łonie, tak. Łono rzeczywiście, czy powiedzmy w obrębie, żeby uniknąć słowa łono, CDU-CSU, gdzie podobno minister spraw wewnętrznych i szef tej partii.
A jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Właśnie rozpoczęliśmy trzecią godzinę poranka w net, jest 9:11. Ja w ogóle nie podaję czasu, bo szczęśliwi czasu nie liczą, a mam nadzieję, że Państwo, poprzestając z nami, również odrobiną szczęścia się zarażacie, więc na te wszystkie formalizmy, że jest 9:10, 1:00, nie zwracamy uwagi. No wracamy do rozmowy z panem Zbigniewem.
Jeśli chodzi o ten, jak powiedziałem, pozorny konflikt polityczny, on polega na tym, że podobno to się już jest, piana już jest bita od mniej więcej jednego tygodnia, to od wtorku, akurat dzisiaj mija tydzień. Minister spraw wewnętrznych Hosehofer z CSU postawił się podobno, Merkel zażądał zamknięcia granic, trzymania się ścisłego przestrzegania konwencji dublińskiej. Mówiąc krótko, chodzi o to, żeby ci, którzy złożyli o azyl, czy też zarejestrowali się w krajach sąsiadujących z Niemcami, nie byli do Niemiec wpuszczani.
No i oczywiście. Czyli w niemieckiej polityce oficjalnie już pojawiają się głosy antyimigranckie.
Tak, ale to jeśli tutaj, tu jest o tyle specyficzna sytuacja, że Seehofer, który zresztą w Niemczech nazywany jest Seehofer, czyli obrotowy, to jest facet, powiedziałbym, przekładając na polskie warunki, typowo PSL-owskiej mentalności. Znany jest właśnie z tego typu chwytów, na przykład w szczycie, w kulminacji tego problemu migracyjnego 2015-2016 zaprosił na zjazd CSU Viktora Orbana, także on jest znany z takich puszczania różnego rodzaju zasłon dymnych. I tu o co tutaj chodzi? Mówiąc krótko, chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żeby wytrącić idącej, rosnącej w siłę AfD, wiatr z żagla. 14 października będą wybory w Bawarii, która jest w gruncie rzeczy obok nad Renii Westfalii, drugim co do ważności, niektórzy mówią, że pierwszym krajem federalnym Niemiec. I tam grozi CSU, mówiąc takim językiem trochę slangowym, poważna wtopa polityczna. I stąd zaczęły się takie właśnie numery, jak wieszanie oficjalne krzyży w urzędach. I
czy to wszystko maskarada?
To jest maskarada, to jest, czy jak to mówią, maskirowka. I to służy tylko i wyłącznie, to jest taka, powiedzmy, dosyć żałosna próba przekonania części, przynajmniej wyborców, że oni też są tacy stanowczy. No, najlepiej obserwować właśnie ten pozorny konflikt polityczny, jak to mówię, jak to przebiega. Miała być wczoraj poważne głosowanie w...
To jest Berlina, nie?
Nie. Poważne głosowanie miało się odbyć w ramach CSU nad właśnie tą propozycją Seehofera i co zrobiono? Przesunięto to o 14 dni, dlatego że zbliża się to posiedzenie, w którym Merkel będzie proponowała w ramach dyskusji ogólnoeuropejskiej to tak zwane ogólnoeuropejskie rozwiązanie, czyli jak gdyby rozmywanie konfliktu. A sam konflikt jako taki, on ma w sobie pewną moc, dlatego że Seehofer jest ministrem spraw wewnętrznych i zagroził w zeszłym tygodniu, że jeśli jego propozycje nie zostaną potraktowane w sposób poważny, to on wyda decyzję samodzielnie. Jakie by to miało konsekwencje? Ano takie, że gdyby coś takiego zrobił, to Merkel musiałaby go po prostu wyrzucić z gabinetu. To by oznaczało praktycznie złamanie umowy koalicyjnej CSU-CDU i doprowadziłoby do prawdziwego przesilenia politycznego w Niemczech, grożącego być może nawet nowymi wyborami. Natomiast drugą możliwością byłoby pogodzenie się Merkel z tym, co zrobi Seehofer, co by oczywiście oznaczało niesłychaną stratę jej autorytetu. Także to mniej więcej takie techniczna
strona. Żelazna kanclerz, jak ona jest przedstawiana w Polsce, wcale nie jest taka żelazna w Niemczech. Rdzewieje chyba, co?
No to znaczy pozycja Merkel w gruncie rzeczy jest osłabiona właściwie już w sumie od tak zwanego kryzysu greckiego, tylko że to tak narasta. Niestety ten bezwolny i trochę niemyślący wyborca niemiecki jak do tej pory pozwala ze sobą robić dosłownie wszystko. I to na tym się opiera cały ten blok polityczny.
Jednocześnie kryzysy w Alternative für Deutschland, zmiany przywództwa, kompromitacja kolejnych ważnych osób. Jakby wszystkie plagi spadają na AfD. Czy to jest przypadek?
To z całą pewnością nie jest przypadek, dlego że trzeba się trochę cofnąć do historii. Partia ta powstała praktycznie rzecz biorąc, jak to się mówi, z niczego. Już to samo daje trochę do myślenia w okresie tak zwanego nasilenia tego kryzysu greckiego, gdzie protesty w Niemczech nad zaangażowaniem się Niemiec w tak zwane ratowanie Grecji były bardzo silne. I to była pewna forma kanalizacji niezadowolonych. I partia ta właściwie miała tam, powiedzmy, parę procent, tak można powiedzieć, kołysała się wokół progu wyborczego. Poszła jak burza dopiero w okresie tak zwanego kryzysu migranckiego w 2015 roku po otwarciu granic przez Merkel, gdzie, prawdę mówiąc, Merkel rzeczywiście złamała prawo, złamała konstytucję niemiecką. Na ten temat są analizy wybitnych konstytucjonalistów niemieckich, profesorów Schatzschneidera i Di Fabio. I tutaj, można powiedzieć, uzyskali bardzo wiele punktów procentowych, stali się pewnego rodzaju taką antyestablishmentową przystanią. I w momencie, kiedy partia rzeczywiście zaczęła zdobywać bardzo silne pozycje w poszczególnych landach niemieckich, największe sukcesy odniosła w Saksonii-Anhalt, gdzie przekroczyła 20%, no to doszło wtedy do zadziwiających tarć w tej partii. I to jest rzeczywiście, to daje do myślenia. Ja bym powiedział tak żartobliwie.
Jedna z założycielek, Tatiana Festerling, no, wyemigrowała do Bułgarii. To
Tatiana Festerling jest ciekawą postacią. Ona była współzałożycielką tej partii i została właściwie wycięta z partii już w roku 2014 jako osoba tak zwana zbyt radykalna. Później działała na własną rękę i jest, można powiedzieć, takim typowym dysydentem politycznym, unikając dalszych konfliktów wewnątrz Niemiec, a być może nawet jakiegoś dziwnego wypadku samochodowego, po prostu wyemigrowała do Bułgarii i od roku tam mieszka.
Jest emigrantką polityczną.
Jest emigrantką polityczną, tak.
Proszę,
tak.
I nic o tym nie wiemy.
Nie, nie, tu w Polsce takimi rzeczami się nikt najwyraźniej nie interesuje.
Wcześniej jakby protoplastą AfD była Pegida i ona też została skompromitowana tak.
To znaczy Pegida nie była, nie miała pierwotnie żadnego związku z AfD. To była organizacja, która powstała w Dreźnie, można powiedzieć, później niż AfD, bo AfD powstała już w roku 2013.
No,
natomiast Pegida powstała trochę później. Interesujące są kulisy założenia tej organizacji. Ten skrót oznacza Patrioci Europejscy przeciwko islamizacji Europy. A mianowicie kryminalista Lutz Bachmann i była żona szefa policji w Lipsku. Także bardzo ciekawy zestaw, która zresztą krótko potem opuściła Pegidę. W jej miejsce weszła rozgoryczona Tatiana Festerling, która już po opuszczeniu AfD i która była właściwie taką postacią, można powiedzieć, tam wiodącą. I w momencie, kiedy, jak to się mówi, jak zaczęła stawiać tą organizację na nogi, no to z niej wyleciała. Natomiast Lutz Bachmann, rzeczywiście kryminalista, koksiarz, czyli można powiedzieć człowiek łatwo sterowalny, i Ziggy Debitz, w Niemczech mówi się wprost, że to są szpicle niemieckiej bezpieki.
Czyli BND, tak?
Funkcjonują dalej. Nie, nie. Bezpieka niemiecka, BND, to jest wywiad.
Aha,
militarny,
no tak.
Natomiast bezpieka niemiecka, ta typowa policja polityczna, to jest tak zwany Verfassungsschutz, czyli tłumacząc na polski, Urząd Ochrony Konstytucji. No, jak oni tą konstytucję ochraniają, to jest inna sprawa, ale i pod oddziałem tego Urzędu Ochrony Konstytucji jest tak zwany Staatsschutz, czyli ochrona państwa. Ciekawy skrót, SS, prawda? Tylko trochę inny.
Tak. A tam było Sturmstaffel.
Tam było SS, to były Schutzstaffel, a to jest Staatsschutz. Ale powiedzmy, zaczyna się z tych samych liter, także interesująca jakaś dziwna zbieżność.
No ale skoro wspomnieliśmy już BND, to przecież skandal austriacki teraz wybuchł, że niemieckie służby specjalne szpiegowały austriackich polityków i partie.
No to jest nic dziwnego, dlatego że biorąc pod uwagę przemeblowanie na scenie politycznej w Austrii, to wzbudza oczywiście w Niemczech bardzo silny niepokój, dlatego że...
Do władzy doszli chrześcijańscy demokraci,
do władzy,
prawdziwi,
do,
nie tacy jak CDU.
Tak, doszli pod wodzą dynamicznego młodego kanclerza Kurza, ale interesujący jest koalicjant, którzy oni w wyborach mieli chyba około 1-1,5% mniej głosów niż tam, mianowicie tak zwana Partia Wolnościowców Austriackich, która powiedzmy jest partią tego typu, co Front Narodowy we Francji, czy...
To są spadkobiercy Haidera, tak?
To jest partia Jörga Haidera, jego spadkobiercy. Partia w sumie istniejąca od lat 50. w Austrii.
Także sama śmierć Haidera też taka dziwna.
Dziwna, prawda? Tak. O tej śmierci też krążą różnego rodzaju legendy, także tu się to jest, powiedziałbym, śmierć znanych nam tutaj, tak jak w Polsce mieliśmy ostatnio Rafał Wójcikowski, to jest powiedzmy tego typu.
Mówimy o rzeczach dotyczących naszych sąsiadów, ale jak państwo słyszycie w polskich mediach, w polskiej prasie, o tym nie przeczytacie. To dosyć ciekawe zjawisko, że nasze media mówią właściwie tym samym głosem, co oficjalne media niemieckie.
Tak, to prawda, że rzeczywiście tutaj można odnieść wrażenie, że co mnie osobiście najbardziej zastanawia w tym całym układzie, to jest to, że istnieje wiele możliwości, żeby skompromitować Niemców i ich oskarżenia Polski o to, że nie ma wolności słowa, że tam zaburzenia demokracji, że coś tam...
No z Polski nikt jeszcze nie uciekł jako dysydent polityczny.
Nie. I w Polsce nikt tego tematu jakoś nie podchwytuje, czyli najwyraźniej strona rządowa nie jest zainteresowana kompromitowaniem Niemców. Pytanie oczywiście, dlaczego?
Z Niemiec, jak słychać, już uciekają dysydenci polityczni i nawet wolą Bułgarię niż Niemcy, ten kraj szczęśliwości.
Nie tylko. W Niemczech również mieliśmy jawne procesy polityczne z wyrokami, których by się nie powstydził sędzia Łączewski, których ofiarą padali dziennikarze. Także to wszystko, to gdzieś tam powiedzmy jakoś półgębkiem w Polsce o tym wspomniano, ale specjalnie się tą sprawą tutaj nikt nie zajmował. Ciekawe.
Jedyne, co przedostało się do opinii publicznej, to ta słynna cenzura po Sylwestrze w Kolonii.
Tak, to tylko to. Tymczasem to trwa cały czas. W Niemczech powstał właściwie pod batutą ówczesnego ministra sprawiedliwości Heiko Maasa tak zwany Netzwerk, to Durchsuchungsgesetz, czyli po prostu zwykła cenzura i
państwowa.
Państwowa cenzura. Cenzura państwowa, która w Polsce, powiedzmy, jak na dzień dzisiejszy jest nawet mało wyobrażalna. Chociaż powiedzmy pierwsze jakieś tam pokłosia takiej cenzury w Polsce mamy, ale ona jest
robiona. Mamy cenzurę na Facebooku, mamy cenzurę na YouTubie.
Tak, to prawda.
Takie praktyczne działania cenzury.
One są, powiedzmy, przeprowadzane w sposób zawoalowany i nie są w tak wyraźny sposób legitymizowane przez państwo, jak ma to miejsce w Niemczech.
W Niemczech to już oficjalnie.
W Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Także to są te kraje, gdzie rzeczywiście śruba jest przykręcana już bardzo mocno.
No i ciekawa rzecz. Coraz więcej muzułmanów w niemieckiej armii i policji.
Tak, to prawda, to jest, zwłaszcza w policji, szczególnie dotknięte są tą plagą dwa kraje, to znaczy stolica kraju Berlin, która jest wydzielonym krajem federalnym, i Nadrenia Westfalia. Tam rzeczywiście, można powiedzieć, są ogromne postępy w tej dziedzinie.
No i teraz pytanie, wobec kogo będą lojalni ci ludzie, wobec państwa Allaha, które ma obejmować całą ziemię, czy wobec państwa niemieckiego?
Sądzę, że tutaj sprawa preferencji religijnych nie jest tak ważna. Gra toczy się o co innego. Gra toczy się o zatomizowanie społeczeństwa i po prostu chodzi o tych, którzy mają być lojalni w stosunku do swojego pana, czyli w tym wypadku do rządu. I myślę, że będą lojalni w stosunku do rządu, po prostu będą pałować Niemców. Taka jest, powiedzmy...
Za chwilę wrócimy jeszcze do rozmowy ze Zbigniewem Maciejewskim o prawdziwym obliczu naszego zachodniego sąsiada. A teraz dla wytchnienia proponuję Gary Moore'a i paryską przechadzkę. To się nazywa gitara. Gary Moore już od kilku lat nie żyje, ale już nie ma tego Paryża także, o którym grał i śpiewał Gary Moore. Jest inny Paryż. No, jest inna Europa. W Berlinie ostatnio gościł szef włoskiego rządu. Teraz będzie Macron. Po co oni wszyscy przyjeżdżają do pani kanclerz?
No tak, to jest ciekawa sprawa, dlatego że Conte był wczoraj, Macron przyjeżdża dzisiaj. Jeśli chodzi o Conte, to biorąc pod uwagę ostrzał medialny, który towarzyszył jego wizycie, gdzie Bild Zeitung, taki powiedzmy ten odpowiednik polskiego Faktu w Niemczech, znana rewolwerówka, wręcz oskarżyła Contego o to, że jest marionetką w rękach Salviniego, to najwyraźniej widać tutaj ze strony rządu niemieckiego próby zmiękczenia linii rządu włoskiego. Oczywiście jest cały czas bicie piany o tak zwanej solidarności europejskiej. Jest to też w jakimś sensie być może przygotowywanie udziału Contego w tym mającym się odbyć spotkaniu szefów państw europejskich odnośnie reformy systemu dublińskiego. Także tutaj, powiedzmy, w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie cel wizyty Contego to był, no mówiąc krótko, próba postawienia go pod ścianą i
upomnienia. Kanclerz, tak. Która coraz bardziej czuje się kanclerzem Europy. Im gorzej idzie w Niemczech, tym bardziej chce być kanclerzem Europy, chyba tak.
No to jest związane na pewno z tym, że Unia Europejska jako taka jest w ogóle projektem tak zwanym globalistycznym. To tego nie możemy tutaj zupełnie wykreślać z tego całego kontekstu. I Merkel po prostu realizuje to, co powiedzmy określone kręgi, które tym wszystkim sterują, jej nakazują. Także tutaj Niemcy też odgrywają rolę pewnego rodzaju rodzaju zasłony dymnej, dlatego że ogniskują w sobie jakąś niechęć określoną. Niemcy nie są, nie odgrywają wcale większej roli niż Polska, niech się komuś nic nie wydaje, natomiast nadają się znakomicie do właśnie przeprowadzenia tej całej globalistycznej awantury.
Przyjrzyjmy się na chwilę pani kanclerz. Kim ona jest? Jaki jest jej status rodzinny? Czym się zajmuje poza polityką?
To jest dobre pytanie. Kanclerz Merkel urodziła się w 1954 roku, pochodzi z kraju Mecklenburgia, Pomorze Przednie. Zjawienie ich rodziców się w NRD jest też bardzo ciekawe, bo oni przyjechali do NRD z terenów zachodnich Niemiec, czyli można powiedzieć zupełnie odwrotny kierunek emigracji
niż powszechnie,
tak? I to było na początku lat 50. Ojciec był pastorem i jeśli chodzi o pochodzenie Merkel, to w dziwny sposób eksponuje się tą rzekomo tam te polskie konotacje, dlatego że ona się nazywała z domu Kastner, a to było z kolei przekształcone nazwisko jej dziadka, który się pochodził z Poznania, nazywał się Kazimierczak. To jest może i ciekawe, natomiast nigdzie, absolutnie nigdzie nie można się dowiedzieć nic na temat matki pani Merkel. Jedyna informacja to taka, że nazywa się Herlinde Jentsch, ale nic ponad, i że jest tłumaczką języka angielskiego. Nic ponadto się o mamusi pani Merkel nie można dowiedzieć. I to jest, byłoby też ciekawe pytanie, dlaczego?
Akta Stasi?
Tak, albo przynależność do bardzo specyficznej, wpływowej społeczności.
Pani kanclerz w młodości należała do FDJ.
Tak, była działaczką
komunistycznej
FDJ.
Młodzieżowej organizacji.
Tak, Deutsche Jugend, to był odpowiednik radzieckich pionierów, zresztą z bardzo podobnym pozdrowieniem. Natomiast interesujący jest jej okres kariery naukowej, kiedy ona pracowała jakiś czas w Akademii Nauk NRD. Trzeba wiedzieć, że pani Merkel jest doktorem fizyki, jakby nie było. I tam była odpowiedzialna za oddział tak zwanej agitacji i propagandy. Tak się to nazywa, dosłownie się tak to nazywa, Abteilung für Agitation und Propaganda. Także można powiedzieć, była w tym systemie bardzo mocno umocowana i jak Feniks z popiołów nagle zjawiła się po zjednoczeniu Niemiec w partii tej reaktywowanej chrześcijańsko-demokratycznej na terenie NRD i zrobiła oszałamiającą karierę u boku ówczesnego kanclerza niemieckiego. Także to
Helmuta Kohla,
tak.
Który potem nie wyrażał się zbyt pochlebnie o niej.
No, na starość i na emeryturze wielu polityków ma skłonności refleksyjne.
Do szczerości.
Tak. No cóż, nie mają już nic do stracenia. Natomiast w okresie, kiedy był, jak to się mówi, trzymany krótko za gębę, przez kogo nie wiemy, ale przez kogoś tam był trzymany, to oczywiście robił to, co do niego należało.
Postawiono na panią Merkel. Dziś pani Merkel jaki ma status rodzinny?
Pani Merkel jest kobietą zamężną zresztą po raz drugi. Jej mężem jest facet o nazwisku Zała, czyli tłumacząc na polski Kwaśny. Tak. Jest bezdzietna. To jest jej oficjalny status. Natomiast, jak to mówią, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, o tak zwanych ploteczkach. No, nie.
Ach, to jest najciekawsze właśnie, tak, na koniec programu, ploteczki.
Więc aż huczy w Niemczech, że pani Merkel jest po prostu lesbą.
Przetłumaczę to na język poprawności politycznej. Jest osobą o skłonnościach do płci tej samej.
Dziękuję, tak. Przepraszam za
bo tutaj padło słowo, które
skrótowe wyrażenie,
może nas stygmatyzować.
Tak, nie chcemy tego, także proszę mi wybaczyć. Poniosło mnie chwilowo. Chciałem skrócić.
Tak się mówi o pani kanclerz?
Tak, to jest, można powiedzieć, tak zwana, jak to mówią, tajemnica poliszynela.
Pani kanclerz mieszka w centrum Berlina?
Między innymi ona ma
status majątkowy właśnie, jaki, czy my coś wiemy?
Na ten temat też nic nie wiadomo, to jest też bardzo ciekawe, także w Niemczech właściwie nie ma czegoś takiego jak deklaracje majątkowe.
Politycy nie składają
oświadczeń majątkowych. Zresztą w Polsce się je składa, ale to też właściwie nic z tego nie wynika, to jest inna sprawa, także Niemcy poszli, powiedzmy, tutaj zachowali się o wiele bardziej inteligentnie, po co składać w sumie bezwartościowe deklaracje. Także tu trzeba przyznać im w jakimś sensie bardzo trzeźwe podejście do problemu.
Czy w CDU mówi się o następcy pani Merkel?
Tak, są tacy kandydaci, na przykład Karen Bauer jest eksponowana jako jej możliwa następczyni, ale ogólnie tego tematu się unika. Nadal funkcjonuje w oficjalnej propagandzie, w oficjalnym przekazie, powiedzmy, tendencja do przekazywania, do, powiedzmy, utrwalania Merkel jako czegoś niepowtarzalnego, wyjątkowego i wiecznego. Nie? To
jest... A czy pani Merkel rzeczywiście jest taka wyjątkowa, sądząc po jej publicznych wystąpieniach?
Nie, jest to osoba w sumie dosyć bezbarwna i nie posiadająca zupełnie jakiejś charyzmy. Jest to osoba, która w wystąpieniach telewizyjnych zdarza jej się czasami wystąpić w programie jakimś w telewizji, rzadko, ale zdarza się, gdzie jest dochodzi do bezpośredniego wywiadu. Jest osobą bardzo bezbarwną, na przykład, nie wiem, ale podobno prezes Kaczyński ma na przykład umiejętność żartowania i podobno potrafi być pełen humoru. O Merkel na pewno tego nie można powiedzieć. Ja osobiście nie przypominam sobie, żeby ona jakiś żart powiedziała.
Ale jest takie zdjęcie pani Merkel z czasów młodości na plaży z koleżankami.
Tak, nawet mam takie zdjęcie, gdzie jest w kostiumie Ewy, tak, to prawda. I widać, że już wtedy te dwie są trochę szczuplejsze, natomiast ona jest taka, już wtedy miała skłonności do pewnej korpulentności.
No także. I na tym chyba skończymy naszą rozmowę, bo zaczyna ona być niebezpieczna. Bardzo dziękuję. Zbigniew Maciejewski i ploteczki i fakty z Niemiec. Myślę, że już rozumiecie, dlaczego Radio Wnet jest inne niż inne radia. Puśćmy następnego dobrego gitarzystę, Joe Bonamassa, Drive.